Dział szósty. Niedzielny obiad. W sobotę było pochmurnie i wiał przejmująco zimny wiatr. Widziałem, jak dziadek kilkakrotnie wygląda przez okno, by sprawdzić pogodę. Wydawał się naprawdę zmartwiony, że jego misterny plan może się nie powieść. Od czasu do czasu wujek Charlie i dziadek odchodzili na bok i rozmawiali przyciszonymi głosami. Udawałem, że tego nie zauważam, choć tak naprawdę zżerała mnie ciekawość, o czym mówili. Lou zajmowała się ostatnimi przygotowaniami domu. Myślała nawet o otworzeniu frontowego saloniku, ale dziadek uznał to za zbędny luksus. Od śmierci babci salonik pozostawał zamknięty, a wszystkie meble w środku były zasłonięte prześcieradłami. Jako mały chłopiec bałem się tego pokoju. Pewnego dnia jednak ciocia Lou wzięła mnie za rękę i pokazała, że pod prześcieradłami nie ma niczego poza meblami. Były to zresztą całkiem porządne meble, znajdowały się tam nawet organy. Mężczyźni nie mają czasu na czyszczenie wszystkich tych cudów. Mawiał na początku dziadek, potem zmienił swoją wersję na... Nie ma potrzeby, żeby Lou się tym zajmowała, i tak ma już dużo na głowie. Myślę jednak, że salon pozostawał zamknięty ze względu na babcię i na to, jak bardzo dziadek za nią tęsknił. W każdym razie, pomimo chęci Lou, by tam posprzątać, dalej go nie otworzyliśmy. Stół nakryto jak zawsze w dużej kuchni połączonej z salonem. Dziadek powiedział, że Lou przyrządziła wszystko tak ładnie, że spodobałoby się każdemu. Po sobotniej pogodzie, która napędziła nam tyle strachu, w niedzielny poranek dziadek z ulgą zobaczył, że wiatr przepędził chmury, a na niebie ponownie rozbłysło słońce. Dawno nie widziałem go w tak dobrym nastroju. Obserwując, jak poleruje buty i omiata kapelusz z kurzu, ciocia Lou i ja mrugnęliśmy do siebie porozumiewawczo. Lou była przekonana, że szykował się dla wdowy. Nawet ja sam zacząłbym się tym trochę martwić, gdybym wcześniej nie podsłuchał jego rozmowy z wujkiem Charlim. Pamiętaj, dziś chodzi tylko o to, żeby się poznali. Nie możemy zbytnio naciskać. Szepnął do wujka, na co ten z uśmiechem pokiwał głową. Jazda do kościoła była całkiem przyjemna. Nawet samo nabożeństwo było w porządku. Śpiew brzmiał wyjątkowo dobrze, jak gdyby wszyscy byli niczym ptaki cieszące się ponownym widokiem słońca i wyśpiewujące swoją radość. Stary pastor White wygłosił kazanie tak, że nawet chłopcy je zrozumieli i byli zaciekawieni. Sam Willie Corbin przerwał rzeźbienie swoich inicjałów na ławce, żeby go posłuchać, a Jack Berry tylko raz podsunął ropuchę w stronę dziewczyn. Nie miałem wątpliwości, że po wyjściu z kościoła będzie żałował, że przegapił tyle okazji. Gdy po zakończeniu nabożeństwa wszyscy parafianie stali zgromadzeni na słońcu, dziadek zdjął swój kapelusz i podszedł do wdowy Rowley, żeby sprawdzić, czy nasze plany na obiad są dalej aktualne. Widziałem, jak niektórzy unieśli w zdumieniu brwi. Pani Tracy Smith, która stała nieopodal rozmawiając z panią Patricią Smith, urwała w pół zdania i wymownie podniosła brew. Pani Patricia coś jej na to odpowiedziała i nie miałem wątpliwości, że myślały o tym niedzielnym obiedzie to samo, co ciocia Lou. Parsknąłem śmiechem i schowałem się za grupą chłopców, żeby nikt nie pomyślał, że planuje coś spsocić. Dziadek w swej niewinności dalej rozmawiał z wdową Rowley, która przybrała zawstydzoną minę, ale na oczach wszystkich zaczęła się do niego przymilać. Dziadek niczego nie zauważył, lecz pozostali na pewno tak. W końcu pożegnał się, unosząc kapelusz, na co pani Rowley zachichotała i uniosła podbródek. Specjalnie rozejrzała się dookoła, by zobaczyć, jakie wrażenie wywołała na zgromadzonych pod kościołem kobietach. Nie rozczarowała się. Ruszyłem z powrotem na moje miejsce z tyłu wozu i kiedy tylko kościół zniknął za zakrętem, zacząłem zdejmować buty. Wiedziałem, że ciocia Lou chciała jak najszybciej dojechać do domu, żeby dokończyć przygotowanie obiadu. Stół był już nakryty, a mała komoda obok okna przystrojona pokaźnym bukietem kwiatów. Posiłek gotował się wolno w wielkich garnkach na kuchence. Wszystko czekało na nasz powrót do domu. Dziadek nieco popędził konie, jemu też się spieszyło. Koła pojazdu jeszcze się kręciły, gdy ciocia Lou zeskoczyła na ziemię i niemal biegiem popędziła do kuchni. Dziadek chyba źle odczytał jej entuzjazm, bo widziałem, jak szturchnął wujka Charlie'ego, kiwając głową w jej stronę. Zaśmiali się jak dwaj uczniowie, którzy właśnie podłożyli węża w biurku nauczyciela. Rowleyowie nie kazali zbyt długo na siebie czekać. Wydaje mi się, że oni także byli podekscytowani całą wizytą. Do ich przyjazdu Lu zdążyła już wszystko przygotować. Wyglądała na tak opanowaną, jak gdyby spędziła cały dzień huśtając się na hamaku, a nie uwijając przy gorącej kuchence. Dziadek rozpoczął od kilku zwyczajowych grzeczności. Kiedy jednak miał usadzić gości przy stole, Lu przejęła jego obowiązki z tak wielką gracją, że nikomu nie przyszłoby do głowy zastanawiać się, czy wypadało jej to zrobić. Zaprosiła dziadka na jego tradycyjne miejsce przy końcu stołu, sadzając panią Rowley po jego prawej stronie. Drugim sąsiadem pani Rowley był wujek Charlie. Jed siedział po lewej stronie dziadka, a obok Jeda siedziałem ja. Lu zajęła miejsce gospodyni naprzeciw dziadka. Wszyscy skłoniliśmy głowy, a dziadek odmówił modlitwę. Podziękował Bogu za jedzenie oraz za miłych przyjaciół, którzy dzielą z nami posiłek. Pani Rowley na pewno pomyślała, że było to urocze ze strony dziadka, bo kiedy tylko podniósł głowę, posłała mu jednoznaczny uśmiech. Obiad przebiegał całkiem dobrze. Rozmawiali przede wszystkim dorośli. Od czasu do czasu Jed wtrącił jakąś uwagę. Według mnie to, co mówił, było zazwyczaj trochę bez sensu. I pomyślałem, że chociaż ma widok na bycie bogatym farmerem, to nie jest chyba zbyt inteligentny. Wdowa Rowley chyba widziała to inaczej, bo uśmiechała się z aprobatą za każdym razem, kiedy Jed się odezwał. Wszystko to jakoś mi nie pasowało. Na pewno nie chciałem, żeby ten chłopak został moim wujkiem, bez względu na to, jak miałoby do tego dojść. Po obiedzie i licznych komplementach na temat tego, jaki był smaczny, Lu zaproponowała, żebyśmy wypili kolejną filiżankę kawy na ganku z tyłu domu. Dzięki temu mogliśmy się wydostać z gorącej kuchni. Dorośli się zgodzili i chwilę później siedzieliśmy już na ganku, popijając kawę. Z wyjątkiem wujka Charlie'ego. On połknął swoją jednym haustem. Delikatny wiatr poruszył liśćmi na gałęzi wiciokrzewu. Rozwiał też włosy Lu, zwijając je w małe loczki dookoła jej zarumienionych policzków. Patrząc na nią, pomyślałem, że jej oczy wydają się jeszcze bardziej niebieskie niż zwykle. Być może dlatego, że akurat miała na sobie sukienkę w takim samym kolorze. Wstrzymałem oddech w nadziei, że Jed nie będzie się jej za bardzo przyglądał. Tylko ślepy nie zauważyłby, jaka była ładna. Już miałem go jakoś zagadnąć, żeby odciągnąć jego uwagę, kiedy ciocia Lu sama uratowała sytuację. Jeśli nie macie nic przeciwko, powiedziała, pójdę posprzątać pozostałości z obiadu. Wdowa doskonale wiedziała, że każda kobieta woli sama sprzątać resztki z własnego stołu, więc słodko się uśmiechnęła i powiedziała: daj znać, jak skończysz, moja droga, to ci pomogę pozmywać. Lu odwzajemniła uśmiech i poszła, a ja zaraz za nią. Spojrzała w tył na ganek. Josh, zaczęła, wiem, że o wiele cię proszę, ale czy mógłbyś jakoś zabawić Jeda? Zastanowiłem się chwilę i dzięki Bogu zdołałem sobie przypomnieć, że Jed Rowley lubił chodzić na ryby. Słyszałem, że lubi łowić, powiedziałem. Mógłbym zabrać go nad rzekę. W niedzielę? Nie, żeby łowić ryby, pospieszyłem z wytłumaczeniem. Tylko żeby popatrzeć. Jeśli lubi ryby, na pewno lubi też wodę. Dzięki temu zasłużyłem na wielki uśmiech i szybki uścisk. Dobry pomysł, szepnęła Lu. Tylko dla cioci Lu zgodziłbym się zabrać kogoś do mojego miejsca nad rzeką, a zwłaszcza kogoś takiego jak Jed Rowley. Już miałem wyjść z powrotem na ganek, by zaproponować Jedowi wycieczkę, kiedy nagle do głowy wpadła mi jeszcze lepsza myśl. Postanowiłem zabrać go do miejsca, gdzie rzeka jest najbardziej oddalona od naszego domu. Prowadząca tam ścieżka nie była za bardzo wydeptana, ale wiedziałem, że będę w stanie ją znaleźć. Rzadko tam chodziłem, ponieważ rzeka w tamtej okolicy była bardzo szeroka i płytka, z małą ilością dobrych miejsc do łowienia. Brzeg zarastał bagienną trawą i wierzbowymi zaroślami, a cały teren był dość podmokły i przypominał bardziej moczary niż cokolwiek innego. Moje spojrzenie musiało zdradzać, o czym myślałem, ponieważ ciocia Lu zaczęła uważnie mi się przyglądać. Nie masz nic przeciwko? Nie, w porządku. Starałem się, by mój głos brzmiał beztrosko. Wyszedłem na taras niemal w podskokach. Dziadek słuchał wdowy opowiadającej o swoich problemach z robotnikami i o tym, jakim oparciem jest dla niej niezawodna pomoc Jeda na farmie. Szturchnąłem Jeda. Chciałbyś przejść się na spacer? Jet podniósł się z miejsca, wyszczerzył zęby w uśmiechu i ruszyliśmy w drogę. Okrążyliśmy dom, a ja zatrzymałem się przy frontowym ganku, jak gdyby nagle przyszedł mi do głowy jakiś pomysł, po czym zdjąłem skarpety i buty. Nigdy nie czuję się zbyt wygodnie w niedzielnych butach. Wytłumaczyłem, uważnie podwijając nogawki moich niedzielnych spodni. Jet tylko się uśmiechnął, skłonny zaakceptować moje chłopięce fanaberie. Prawda była taka, że absolutnie nie chciałem iść w niedzielnych butach tam, dokąd zmierzaliśmy. Słyszałem, że lubisz łowić. Znów się uśmiechnął, ale zaraz po tym spoważniał. Mama nie pozwala mi łowić w niedzielę. Ja też nie łowię w niedzielę. Pomyślałem tylko, że może chciałbyś zobaczyć, jak tutaj wygląda rzeka, tak na przyszłość. Pewnie. Uśmiech powrócił na jego twarz. Ruszyliśmy w kierunku tylnego pastwiska. Rozejrzałem się, by sprawdzić, czy ktoś patrzy, dokąd idziemy. Wdowa Rowley, dziadek i wujek Charlie dalej siedzieli na ganku. Wiedząc, jak to zawsze bywa i dodając strzępki informacji, które uzyskałem później od Lou oraz trochę własnej fantazji, potrafię sobie wyobrazić, jak to popołudnie przebiegło. Wujek Charlie nie był zbyt rozmowny, więc kiedy Lou dała mu znak z kuchennych drzwi, z chęcią wrócił do domu. Wiem, że pani Rowley zaproponowała swoją pomoc przy zmywaniu, ale wydaje mi się, że dobrze się jej gawędzi z tatą. Może ty mógłbyś wytrzeć naczynia, wujku? Lou poprosiła go o to ze swoim najsłodszym uśmiechem zatytułowanym „Dobrze wiem, o co tu chodzi”. Wujek Charlie tylko wyszczerzył zęby w odpowiedzi i wziął od niej ręcznik. Bo tak naprawdę wolał siedzieć w kuchni z Lou, niż w zakłopotaniu słuchać kurtuazyjnej rozmowy na ganku. Szybko uwinęli się z naczyniami, po czym wujek Charlie niechętnie ruszył w kierunku drzwi na ganek. Ponieważ frontowy salon był zamknięty, jedyne wyjście na zewnątrz znajdowało się z tyłu domu, tak więc wujek Charlie miał do wyboru. Albo siedzieć w środku, albo przemknąć obok tych dwojga siedzących na ganku. Zawahał się na moment, po czym wyszedł. Ojej! Powiedziała wdowa, jak gdyby widok wujka, który nagle się przed nią zmaterializował, o czym się jej przypomniał. Jak ten czas pędzi? Kochana Luisa pewnie zajęła się już naczyniami. Już pozmywane. Przyznał wujek Charlie, a dziadek odwdzięczył mu się twardym spojrzeniem. Wujek postanowił je zignorować. Właśnie skończyliśmy. Wyglądało na to, że wujek Charlie zmierza w stronę schodów, więc dziadek postanowił go zatrzymać. Dokąd poszli młodzi? Chyba na spacer. To dobrze. Uśmiechnął się dziadek, wyobrażając sobie Jeda i Lou włóczących się ręka w rękę pomiędzy zaroślami. Ona z kwiatem, który on wetknął w jej włosy. Było jednak trochę inaczej. Jed i ja przedzieraliśmy się przez błotnistą ziemię, walcząc z wierzbowymi krzewami. Mnie to nie przeszkadzało, byłem boso, a nogawki starannie podwinąłem powyżej kolan. Jet jednak nie radził sobie tak dobrze. Jego niedzielne buty były całe zabłocone i chociaż podciągał nogawki, kiedy przechodziliśmy przez najbardziej podmokłe miejsca, jego spodnie i tak były pochlapane i brudne. Sapał, przyciskając się przez bujną roślinność. Co kilka minut zapewniałem go, że nie zostało nam dużo drogi i że za moment dojdziemy do celu, a rzeka znajduje się za następną kępą traw. Lou natomiast powiedziała wujkowi Charliemu, że wybiera się na krótki spacer. Zakładając, że umówiła się z kimś, wujek tylko się uśmiechnął. Dobry pomysł. Przytaknął. Tak więc po umyciu naczyń ciocia Lou wzięła książkę i przygotowała się do cichej ucieczki. Poradziła sobie z tym lepiej niż wujek Charlie. Cicho i ostrożnie wygramoliła się na zewnątrz przez kuchenne okno i poszła nad staw, gdzie siedziała zajęta lekturą, dopóki nie uznała, że musi wracać, by zaserwować popołudniowe przekąski. Wujek Charlie jeszcze przez kilka chwil pozostał na ganku, ale zaraz zaczął się wycofywać w kierunku schodów, mamrocząc coś o rozprostowaniu nóg i sprawdzeniu, czy koniom czegoś nie trzeba. Dziadek i wdowa zostali więc sami. Ten dzień musiał się dla dziadka ciągnąć w nieskończoność. Nigdy nie lubił za wiele mówić, ale był całkiem dobrym słuchaczem, co chyba odpowiadało wdowie. Gdy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, ciocia Lou stwierdziła, że pora wracać i przygotować herbatę. Weszła do kuchni w ten sam sposób, w jaki się z niej wydostała, delikatnie przerzucając swoją długą spódnicę, żeby nią nie zahaczyć o parapet. Ja z kolei wreszcie natknąłem się na rzekę. taką, jaka zawsze w tym miejscu była. Nie wyglądała specjalnie imponująco i nawet niezbyt bystry Jed wiedział, że nie nadawała się do łowienia. Udawałem, że to wszystko mnie zaskoczyło i rozczarowało, choć udało mi się jakoś tak wybrnąć, by nie musieć jawnie skłamać. Ruszyliśmy więc z powrotem, torując sobie drogę przez błoto i brud. Wizytowe ubranie Jeda wyglądało coraz gorzej i zacząłem się zastanawiać, czy trochę nie przesadziłem. Dotarliśmy do domu spóźnieni. Herbata i kruche ciasto z truskawkami stały już na stole. I ponownie pojawił się wujek Charlie. Wdowa wciąż prowadziła rozmowę, chociaż martwiła się, że Jed tak długo nie wraca. Kiedy go wreszcie zobaczyła, uniosła brwi tak wysoko, że niemal zniknęły w jej ufryzowanych w stylu pompadour włosach. Ja wyglądałem całkiem w porządku. Ostrożnie odwinąłem nogawki spodni, rozprostowując zagniecenia najlepiej jak umiałem, a potem strzepnąłem z siebie źdźbła trawy i kawałki błota. Przemyłem także stopy wodą z beczki na deszcz, wytarłem je o trawę i z powrotem założyłem skarpety i buty. Nie było po mnie widać ani śladu naszej wycieczki. W przeciwieństwie do Jeda, jego buty i skarpety wyglądały koszmarnie, podobnie zresztą jak spodnie. Z ubrań włosów wystawały mu gałązki, pajęcze sieci i inne śmietki. Odzyskawszy oddech, wdowa westchnęła. Gdzieś ty był? Pozwoliłem Jedowi odpowiedzieć na jej pytanie. Nad rzeką. Uśmiechnął się słabo. Teraz to brwi dziadka powędrowały do góry. Znał każdą ścieżkę nad rzekę i każdy skrawek ziemi, przez którą przepływała. Wiedziałem, że bez problemu domyślił się, którą część rzeki odwiedziliśmy. Spojrzał na Jeda, potem na mnie, na ubrania Jeda i na moje. Zmarszczył brwi. Działo się coś dziwnego i zamierzał to sprawdzić, gdy nasi goście już pójdą. Pani Rowley zajęła się Jedem. Pomyślałem, że kiedy tak go omiatała, czyściła i strofowała, wyglądał jak przerośnięty uczniak. W końcu uznała, iż wygląda na tyle przyzwoicie, że może sobie pozwolić na ciasto, chociaż nadal nie prezentował się zbyt dobrze. Gdy tylko skończyliśmy posiłek, wujek Charlie poszedł z Jedem po powóz, a wdowa zwróciła się do dziadka. To była wspaniała wizyta, Danielu. Rozciągnęła jego imię na tak dużo sylab, jak tylko pozwolił jej na to język. Musimy ją wkrótce powtórzyć. Dziadek wydawał się zakłopotany. Widziałem, że na jego czole pojawiły się krople potu. Mimo to zachował się jak prawdziwy dżentelmen i przykładny gospodarz. Bardzo dobrze. Uśmiechnął się. Cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo się cieszę. Nagle wpadł mu do głowy nowy pomysł. Oczywiście zbliżają się żniwa, więc obawiam się, że będziemy musieli odłożyć przyjemność na później i zająć się pracą. Pani Rowley aż rozbłysła. Taki inteligentny mężczyzna, a do tego dżentelmen w każdym calu. Oczywiście, ale w dzień pański zawsze należy się odpoczynek, nawet podczas żniw. Liczymy na to, że odwzajemnią się nam państwo i niebawem dołączą do nas na niedzielnym obiedzie. To bardzo miłe z pani strony i bardzo chętnie to zrobimy. Dziadek zaczynał zachowywać się niespokojnie. Stawało się jasne nawet dla niego, że wdowa całkowicie źle odczytała jego zamiary. W takim razie w następną niedzielę? W następną niedzielę. Dziadek przywołał na usta słaby uśmiech. Wdowa zwróciła się do reszty naszej rodziny z pożegnaniem. Jeszcze raz dziękuję ci za cudowny obiad, moja droga. Powiedziała do cioci Lu. Jesteś nieocenioną pomocą dla swojego ojca. Przeniosła swoje pełne podziwu spojrzenie na dziadka, obdarzając go zachęcającym uśmiechem. Dziadek podniósł rękę, by poprawić kołnierzyk. Niewątpliwie miał wrażenie, że zaraz się udusi. W końcu pojechali. Dziadek wracał do domu, poluzowując ciasny kołnierzyk i potrząsając głową. Wydawało się, że w jakiś sposób wszystko poszło nie tak. Zamierzał jednak wstrzymać się z oceną sytuacji do czasu, aż usłyszy opinię Lu na temat dzisiejszego dnia. Na pewno trochę lepiej poznała Jeda w ciągu tych długich godzin. Dziadek usiadł przy kuchennym stole i potarł sobie brwi. Mili ludzie, powiedział do Lu. Obaj z wujkiem Charlie wiedzieliśmy, że zwracał się właśnie do niej, mimo że również siedzieliśmy przy stole. Wizyta pani Rowley była bardzo miła. Widzieliśmy, odparła Lu, mrugając, na co twarz dziadka poczerwieniała. Postanowił to zignorować i mówił dalej. Miałaś okazję pogawędzić z Jedem? O tyle, o ile, odpowiedziała krótko. Kiedy? Przy stole. Dziadek dobrze wiedział, ile słów Lu zamieniła z Jedem przy stole. Nie pamiętam, żeby powiedziała do niego choćby podaj masło. Dziadek zmierzył Lu wzrokiem. Odpowiedziała na jego spojrzenie, a następnie podniosła się, stanęła za jego krzesłem i w swój dziewczęcy sposób objęła jego szyję ramionami. Och, tato, powiedziała przyciskając swój policzek do jego. To nie ma znaczenia, po prostu nie lubię Jeda Rowleya, to wszystko. Ale jeśli ty lubisz panią Rowley, to nie ma żadnego problemu. Obiecuję, nie będę w niczym przeszkadzać, będę pokorna i łagodna jak... Dziadek gwałtownie wstał i spojrzał na Lu, jak gdyby postradała zmysły. Zrozumiał już, o co jej chodziło. Myślisz, że interesuje się wdową? A nie jest tak? Twarz dziadka zrobiła się czerwona jak burak, a żyły na jego szyi napięły się. Oczywiście, że nie. Zagrzmiał. Oczywiście, że nie. Więc dlaczego? Chciałem tylko, żebyś... Dziadek znalazł się w potrzasku i dobrze o tym wiedział. Nie mógł wprost powiedzieć Lu, że chciał wydać ją za mąż, ale nie mógł też jej okłamać. Och, po prostu... Zapomnijmy o tym. Dajmy temu spokój, to jedna wielka pomyłka. Wybełkotał wreszcie, starając się zakończyć rozmowę. Ale wdowa Rowley... Wcięła się ciocia Lu. No, co z nią? Dziadek niemal warknął. Nigdy nie zwracał się w ten sposób do Lu. Zaprosiła nas na obiad w przyszłą niedzielę. Pójdziemy tak, jak zapowiedzieliśmy. Zadeklarował dziadek bez wahania. Ale ona myśli... Zawahała się Lu. Co myśli? Cóż... Zaczęła Lu, raczej zmieszana całą tą niespodziewaną sytuacją. Sama jestem kobietą i widziałam jej dzisiejsze zachowanie. Ona myśli, że ci zależy. Dlaczego u licha miałaby tak myśleć? Fuknął dziadek. No wiesz, ponowiłeś zaproszenie i rozmawiałeś z nią na osobności przez parę godzin. Dziadek odwrócił się. A tak w ogóle, to gdzie wy wszyscy byliście? Charlie, dokąd tak wygodnie zniknąłeś? Mogłeś się słuchać o jej sprawozdaniu z operacji tarczycy równie dobrze jak ja. Dokąd poszedłeś? A ty, chłopcze? Ja jednak wspinałem się już po schodach, żeby zmienić ubranie i pójść w kierunku naszego zapasu drewna. Pomyślałem, że przydałoby się narąbać trochę dodatkowego drzewa. Lu na pewno zużyła go dość sporo do ugotowania takiego dobrego obiadu. Temat Rowleyów nie był już więcej przez nikogo poruszany. W następną niedzielę, zgodnie z obietnicą, pojechaliśmy do nich na obiad, ale nie zostaliśmy zbyt długo. Dziadek wydał nam surowy zakaz opuszczania salonu. Po niezbyt interesującej wizycie podziękowaliśmy gospodarzom i ruszyliśmy do domu. Pani Rowley nie była nawet w połowie tak dobrą kucharką jak ciocia Lu. Dziadek bardziej swoim milczeniem niż słowami zawyrokował, że cała sprawa została zamknięta. Ja natomiast, niestety z pewnym poczuciem samozadowolenia, mentalnie skreśliłem Jeda Rowleya z mojej listy.